Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych, gdzie omawiamy i komentujemy doniesienia i newsy ze świata popkultury, a także przede wszystkim filmu. I mamy tutaj taki mały cykl, gdzie komentujemy box office, jeśli oczywiście jest coś interesującego do omówienia. No i tak się złożyło, że ostatnio do kin wszedł film Lego Movie 2, czy Lego Przygoda 2 w polskiej wersji. No i myślę, że zgodnie tutaj z naszymi przewidywaniami nie zarobił zbyt dużo, bo przy budżecie 99 milionów, jak podaje jedno ze źródeł, obecnie, znaczy otworzył się przy 34 milionach i obecnie po tym pierwszym weekendzie ma 54 miliony, więc no wiele wskazuje, że będzie miał naprawdę spore problemy, żeby cokolwiek zarobić, jeśli w ogóle. No i to jakby to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że to prawdopodobnie w ogóle oznacza koniec tej marki, przynajmniej na jakiś czas, może do jakiegoś, nie wiem, rebootu czy czegoś, jak ktoś znajdzie na to pomysł, bo choć pierwszy film zarobił całkiem sensowne pieniądze, nie wiem, czy masz gdzieś otwarte, żeby przypomnieć.
Przy budżecie 60 milionów zarobił 469, przepraszam. To naprawdę solidne pieniądze.
To są solidne pieniądze, natomiast potem mieliśmy film Lego Batman, czy raczej The Lego Batman Movie, i wszyscy się spodziewali, łącznie myślę z nami, że ten film zrobi pewnie jeszcze więcej, będzie jeszcze większym sukcesem, bo co prawda miał większy budżet, 80 milionów dolarów, ale jednocześnie zarobił mniej, bo tylko 300 milionów. I poza tym no, to był film z Batmanem w tytule, więc spodziewalibyśmy się, że będzie tutaj całkiem większa sumka na koncie. I mówiąc już o tym, że sam Batman był ważną częścią poprzedniego filmu, więc nie tylko fani Batmana by poszli na ten film, a też fani poprzedniego filmu, no ale okazało się, że przy sporej promocji, myślę... No,
kampania reklamowa też no uderzała w najróżniejszą demografię. Właściwie wspominali, był ten przecież trailer, gdzie Alfred wspomina wszystkie poprzednie inkarnacje Batmana, tak żeby w razie czego może zahaczyć o każdą publikę batmanową. Więc naprawdę starali się z tą promocją. Wydawało się, że marketing jest strzałem w dziesiątkę. Nie był.
No nie był. I w międzyczasie było jeszcze The Lego Ninjago Movie, film, którego żaden z nas zdaje się nie widział, no bo żaden z nas nie jest zainteresowany specjalnie Ninjago, czymkolwiek jest Ninjago. No i to był film, który zarobił tylko 120 milionów dolarów i z jednej strony trudno go brać pod uwagę, bo mało kto go zobaczył, ale z drugiej strony, kurczę, ten film był jednak promowany jako film twórców Lego Movie, a jednocześnie mało kto w ogóle był nim zainteresowany, nie miał zbyt dobrych recenzji i kto wie, czy w jakim stopniu nie podkopało to jednak całej marki. Pewnie nie aż tak dużo, jak pewnie teraz na kondycję wpłynie dwójka, ale mimo wszystko. No i mamy teraz pełnoprawny sequel pierwszego filmu, który zbiera bardzo dobre recenzje. Nie wiem, czy już widziałeś go.
Dwójki jeszcze nie widziałem.
Ja widziałem i stoi na bardzo wysokim poziomie. Osobiście podoba mi się troszkę mniej niż jedynka, no bo jedynka była jednak świeża pod wieloma względami. Tu już mamy trochę powtórkę z rozrywki, ale myślę, że powtórkę na naprawdę solidnym poziomie. Recenzje, tak jak mówiłem, zbiera bardzo dobre, reakcje też bardzo dobre, no ale i z jakiegoś powodu mało kto chce iść na ten film do kina i pewnie zgodzi się, że przyczyną może być tutaj kiepska promocja, bo film jest dosyć nieobecny w przestrzeni, powiedzmy, tutaj publicznej czy internetowej.
Kiepska to jest mało powiedziane. Ja nawet nie wiedziałem, kiedy jest premiera tego filmu, a przecież prowadzimy ten kanał i śledzimy na bieżąco wszystkie informacje filmowe i jakby to jest kompletnie normalne, że śledzimy to, kiedy są premiery różnych filmów. Ale mam wrażenie, że twórcy robili wszystko i to jest ciekawe, bo firma zbiera dobre naprawdę opinie, więc twórcy robili wszystko, żebyśmy zapomnieli, że ten film wychodzi. Powstały gdzieś tam po drodze jakieś dwa zwiastuny, które nawet nie były jakoś wyjątkowo promowane, nie było jakichś spotów reklamowych co bardzo, które wydawałoby się, że już przy tym budżecie mogły być usprawiedliwione, wyjątkowej kampanii plakatowej, jakieś nasze social media rozruchu, nic, było po prostu kompletna cisza. Ten film tak bez echa wszedł do kin, jak to jest tylko możliwe. Nie wiem, co za tym stało, nie wiem, czy zabrakło pieniędzy na marketing, czy coś w tym rodzaju, ale kiedy wydajesz już na film te 99 milionów w okolicach tego, jakiekolwiek pieniądze, to jednak jesteś w stanie zainwestować wtedy przynajmniej trochę więcej pieniędzy po to, żeby jednak ludzie zajrzeli do kin i zobaczyli, o co chodzi. Nie pamiętam tak słabej kampanii reklamowej, nie wiem, może od czasu Johna Cartera, albo czegoś takiego, tego typu filmów, które jakąś tam swoją publikę miały, ale nikt w sumie nie poszedł w większej gronie, żeby to zobaczyć. No to są dosłownie, Lego 2 zostanie u mnie zapamiętane obok tego typu filmów, czy Edge of Tomorrow z Tomem Cruise'em, które ostatecznie wyszło na zero tylko dzięki naprawdę solidnej poczcie pantoflowej, bo bez tego ten film by za cholerę nie zarobił. I teraz obawiam się, że Lego 2 faktycznie nie zarobi. Kiedy w weekend otwarcia nie zarabiasz chociażby połowy swojego budżetu, pamiętajmy, że budżetu, który trzeba jeszcze podwoić, żeby policzyć koszty kin, potem kampanię reklamową i tak dalej, to jest bardzo, bardzo zły znak. Zdarzało się, że takie filmy zarabiały, bo miały bardzo długie nogi, bardzo długo utrzymywały się w kinach, ale nic nie wskazuje na to, żeby Lego miało szansę na coś takiego, więc nie, wydaje mi się, że ten film straci pieniądze.
No, szczególnie, no to jest tym bardziej przykre, biorąc pod uwagę, że to są naprawdę sensowne filmy, nie, które regularnie dostają dobre recenzje. Znaczy mówię tutaj konkretnie właśnie o Lego Movie i wcześniej też o Batmanie, który też miał dobre recenzje, a co prawda wyszedł na zero i zarobił jakieś pieniądze, no ale wynik był niestety niesatysfakcjonujący. I kurczę, właśnie też się zastanawiam, z czego to wynika, bo można, gdybym nie wiedział, jaki jest budżet, można by założyć, że okej, no studio zaczęło robić ten film, stwierdziło, okej, nie wykładamy zbyt dużo pieniędzy na to, nie liczymy na jakiś duży zysk, niech to sobie wyjdzie, zarobi jakieś pieniądze i okej. No nie wierzymy jakoś mocno w tę produkcję, biorąc pod uwagę, że każda kolejna produkcja z Lego zarabiała coraz mniej, więc zakładamy, że ten film zarobi mniej, okej, olejmy to. No ale budżet wynosi 90 milionów, więc ktoś dał prawie 100 milionów dolarów ktoś wyłożył na ten film. I jednocześnie kompletnie obciął kampanię. A nawet jeśli nie obciął kampanii, tylko my żyjemy w jakiejś bańce, gdzie wiesz, wszędzie dookoła są plakaty z Lego Movie 2, a akurat koło nas żadnych nie ma i po prostu, wiesz, tak wygląda rzeczywistość, no to i tak ten wynik otwarcia mówi jednoznacznie, że kampania była naprawdę słaba, więc jakby tutaj nawet nie trzeba się odnosić do jakichś anegdotycznych dowodów, bo wiem, że sporo komentujących pisze, że a nie, ja widziałem trailer, albo ja widziałem plakaty i tak dalej, bo już takie tutaj riposty miałem na to, co napisałem na Twitterze właśnie o braku kampanii tego filmu. No ale te wyniki mają same za siebie. Tutaj ktoś kompletnie olał tę kwestię, bo nie ma szans, żeby film zarobił tylko 34 miliony w weekend otwarcia, mając dużą kampanię i mając jednocześnie poprzedni film, który miał solidny wynik na koncie. Nie? I
to poprzedni film miał bardzo dobrą kampanię, Everything is Awesome, później wszyscy śpiewali, które było powiązane z tym filmem. Tak samo Batman, tak jak mówimy, miał naprawdę solidną kampanię, choć może z jakiegoś powodu nie tarła do wszystkich, ale mimo wszystko zarobił lepiej. No, Batman nie stracił pieniędzy.
I miał podwójnie lepsze otwarcie, nie? Tam było zdaje się 70 milionów, tu jest 30.
Kiedy film zarabia powyżej połowy swojego budżetu w trakcie otwarcia, można liczyć na to, że czy będzie dochodowy, to ciężko stwierdzić, ale że nie straci pieniędzy. Natomiast tak, przy takim otwarciu, ja bym chciał w ogóle przypomnieć, że film, o którym jeszcze zaraz powiemy w kwestii box office'u, czyli Glass, który miał budżet ile? 5 razy mniejszy? Mam wrażenie, że miał dużo bardziej rozległą kampanię reklamową niż Lego. Jakby ja ciężko, czy na social media, różnego rodzaju plakaty, jakieś co chwila wersje plakatów, które się pojawiały, to też warto wspomnieć o tym, że reklama na social media nie kosztuje. Ryan Reynolds przy promocji Deadpoola wykorzystuje to do bólu, gdzie za stosunkowo niewielkie pieniądze robią całą masę spotów, w których on po prostu siedzi i z kimś rozmawia i z kogoś się śmieje. To nie są wyjątkowo drogie spoty, to nie kosztuje jakichś wielkich pieniędzy, żeby nakręcić. Już nie mówiąc o całej masie na przykład plakatów do Deadpoola, tego jak leży przed kominkiem Sexy Deadpool czy coś takiego, co widzieli już wszyscy absolutnie, to jest zdjęcie. To nie jest wyjątkowo drogie. Lego nie miało nawet tego. Kampania reklamowa na social media, jakieś oryginalne plakaty, które mogłyby reklamować tą postać, na przykład Chrisa Pratta, tego, który tam jest amalgamacją wszystkich jego tam postaci, które gdzieś tam się przewinęły ostatnio. Ja dowiedziałem się, że taki gość istnieje, bo zobaczyłem trailer, bo się interesuje filmami. Ale gdyby nie to, to pewnie w żaden inny sposób by do mnie to nie dotarło. Nie miałbym jakiegoś plakatu, który to mocno wypromował, jakiejś twitterowej kampanii, nic. I to jest tak dziwne.
Tak, i to jest dziwne też z tego względu, że jakby nie patrzeć, Lego Movie, Lego Movie 2, a także no Lego Batman także, no to są filmy reklamy, to są jedne wielkie reklamy klocków Lego. Więc w pewnym sensie każda złotówka włożona w ten film no zwróci się nie tylko jako zwrot z biletów, ale też rozszerzenie, powiedzmy, w jakiś sposób oddziaływania samej marki, nie? No bo w można w ten sposób spokojnie patrzeć na ten film. Szczególnie na dwójkę, gdzie jeszcze te Lego Duplo się pojawia w dużej roli. Klocki nawet mają te numery katalogowe tam za każdym razem, jak są używane. No jest to w dużym uproszczeniu ogromna reklama Lego Movie, więc tym bardziej dziwi mnie to, że... Tak, więc tym bardziej mnie dziwi, że w którymś momencie ktoś nie chciał zainwestować więcej pieniędzy w ten projekt. Bo pewnie tak było, w którymś momencie po prostu zakręcono kurek, no bo nikt tak by nie inwestował 100 milionów dolarów w ten film, wiedząc, że nie będzie potem pieniędzy na to, żeby potem to promować, nie? Więc tym bardzo dziwna sytuacja.
Tym bardziej, to co mówisz o klockach Lego, żyjemy w czasach, kiedy z roku na rok mamy bardzo dobre co do tego badania, statystyki, dzieci bawią się coraz mniej zabawkami, wszelkimi, w tym klockami Lego oczywiście. Więc jakiekolwiek próba jeszcze promowania, szczególnie w ten sposób, pokazując, że ej, to są fajni bohaterowie, możesz działać swoją wyobraźnią i tworzyć niesamowite światy, no o tym są filmy Lego w dużej mierze, jakby bardziej by im się przysłużyła, szczególnie kiedy to podupada i tak właśnie ciężko jest reklamować Lego po prostu w telewizji czy gdziekolwiek indziej, no bo tak jak mówiłem, coraz mniej dzieciaków to interesuje, więc znowu bardzo dziwne, że Lego nie chciało tutaj w to wskoczyć i zrobić 10 zestawów z Emmetem czy coś takiego i pokazać, ej, mamy nowe kolekcje, pewnie są. O nich też nie słyszałem, ale sam fakt, że nie było to tak mocno promowane, żeby dotarło do wszystkich osób, no bo sorry, 54 miliony na całym świecie znaczy, że za wiele rodzin z dziećmi na to nie poszły, a z kolei nie poszli, no to co ich będzie obchodził nowy zestaw z Emmetem?
Znaczy, to też jest z drugiej strony fakt, że dzieciaki coraz mniej bawią się zabawkami, ale też pewnie, no, branża filmowa też, powiedzmy, nie jest na wznoszącej się tutaj skali. No to też na pewno wpłynie na jakby samą bazę zainteresowania tymi filmami, nie? To też myślę, że nie ma co inwestować w te filmy aż tak wielu pieniędzy, no bo ponownie, to są takie czynniki, które mimo wszystko odciągają dużą część widowni od tych filmów i na pewno też w dużej mierze błąd wynika z tego, że ktoś dał takie pieniądze na ten film, wiedząc o tym, że no Lego nie są w tym momencie najgorętszym towarem jednocześnie, nie? I oni w pierwszym filmie i też w drugim pomagają sobie także obecnością wielu popularnych marek. Wydaje mi się, że w pierwszym filmie to było też bardziej zaznaczone marketingu, w drugim już tak niekoniecznie. Szczególnie, że też właśnie w dwójce poza Batmanem, tak jak to było w jedynce, jakieś tam inne marki, znaczy wersji klockowej nie są specjalnie obecne. Kto wie, czy jakby powstało na przykład Lego Movie 3, pewnie nazwane już inaczej, no bo to by było bardziej zrozumiałe, powiedzmy Lego Movie coś tam. I gdyby tam na przykład tego filmu nie robiło Warner Bros., albo nawet jakby robiło Warner Bros., ale w kooperacji na przykład z, nie wiem, Waltem Disneyem i byłyby tam postacie z filmów Marvela chociażby, albo ze Star Wars, kto wie, czy ta publika nie byłaby znacznie wyższa, bo wtedy widzów mogłyby przyciągnąć, wiesz, inne własności w tym momencie, inne marki, inne własności intelektualne, niż tylko ta wysłużona już trochę Liga Sprawiedliwości, która nawet w wersji filmowej nie ściągnęła ludzi do kin, więc to, o czym my tu mówimy, nie?
Jedyny film, gdzie mógłbyś zobaczyć crossover Marvela i DC.
No,
Lego ma prawo do jednego i drugiego. Zróbcie Lego The Movie Marvel vs. DC i masz ludzi w kinie. Tam można. Lego ma prawo do jednych i drugich bohaterów. Było Lego Marvel Heroes, DC Lego Heroes, czy jak to tam się nazywało, więc...
No i produkowało też filmy i tak dalej. Ale no podejrzewam, że ktoś tam na górze stwierdził, dobra, zakręćmy kurek, róbmy gry lepiej, nie? Dzieciaki prędzej pograją w grę, niż pójdą do kina na film. No, na razie tak to, jak to wygląda. To jak już mówimy o bieżących rzeczach, zanim się przeniesiemy myślami w przyszłość, no to sobie zerknijmy w takim razie, jak sobie radzą pozostałe filmy. Póki co, Glass, o którym mówiliśmy ostatnio, no, zarobił sensowne pieniądze oczywiście, ten film nie miał szans nie zarobić sensownych pieniędzy. Tak, przy 20 milionach, no to... To oni już na otwarcie po prostu zarobili. No, dokładnie, na otwarcie zarobili dwa razy tyle, nie? No, a teraz mają 222 miliony dolarów i studio, i Shyamalan, który zresztą wykłada pieniądze na te swoje filmy, jest pewnie zachwycony. To jest mniej niż Split, ale Split był takim hitem, powiedzmy, niespodziewanym, masa osób o nim mówiła, miał dużo bardziej też pozytywne recenzje niż Glass, ale i tak myślę, że tutaj nikt na to nie narzeka, nie?
Będzie pewnie kolejny film w tym uniwersum i on będzie tutaj kluczowy.
Bo ja nie, no, Shyamalan mówi, że nie będzie, że to już skończył temat.
Jasne. Będzie pewnie kolejny film w tym uniwersum i on pewnie będzie kluczowy. I on będzie kluczowy pod tym względem, że będziemy wiedzieć wtedy, na ile publika faktycznie była zadowolona, bo tak jak mówię, Glass miał naprawdę, w przeciwieństwie do omawianego przed chwilą Lego, Glass miał świetną kampanię reklamową. Plakaty były naprawdę super, trailery bardzo oddawały klimat tego, co ludzie chcieli zobaczyć po Unbreakable i Splidge. Kampania była super, więc nie dziwię się, że ludzie na to poszli. Jednak to, że poszło mniej niż na Split, może być niepokojące, ale dalej. Natomiast tutaj jakby największym sprawdzianem będzie zawsze to, czy po Glass ludzie faktycznie chcieliby oglądać to dalej. Ale dowiemy się do tego pewnie dopiero za jakiś czas, bo myślę, że Shyamalan póki co zrobi coś innego. Coś, nie wiem, znowu przyjdzie do głowy Lady in the Water, skoro już jest na takim poziomie. A potem dopiero będziemy wracać do nowych superbohaterów.
Wiesz, pytanie, czy Shyamalan już jest na tym znowu, na tym poziomie, powiedzmy, żeby zainteresowane współpracą z nim były duże wytwórnie i żeby były w stanie dać mu jakieś większe pieniądze plus kontrolę nad tymi projektami, no bo Shyamalan wielokrotnie powtarzał, że ta kontrola kreatywna jest dla niego najważniejsza, bo jeśli nie, a pewnie na razie nie, no to zostanie sobie dalej w tym układzie, który pewnie mu pasuje bardzo, bo on wykłada pieniądze na te filmy, Blumhouse mu daje promocję i wsparcie i tak dalej, i te filmy zarabiają i jednocześnie gość ma pełną kreatywną kontrolę nad czym, czego by nie otrzymał od dużych wytwórni, nie? Więc podejrzewam, że dostaniemy jeszcze nie jeden film w tym stylu, nie? I kto wie, czy w którymś momencie też nie wróci do tego uniwersum, bo tam furtka jest, jakby nie patrzeć na to otwarta, ale z drugiej strony nie musi, nie? W tym momencie jest całkiem fajnej sytuacji jako twórca mimo wszystko, mimo tej porażki, powiedzmy, krytycznej Glass. Dobra, czy coś widzisz ciekawego w box office? Poza tym, że Aquaman dalej jest w pierwszej dziesiątce z 3 milionami w USA zarabianymi, także...
Nie wydaje mi się. Jest ogólnie styczeń, więc to nie jest okres, w którym... Znaczy już mamy luty, ale jakby cały czas jeszcze mamy styczniowe filmy, które są w kinach. Więc to nie jest okres, w którym filmy zarabiają wyjątkowo duże pieniądze. Pierwszym tak naprawdę momentem, który zaczyna trząść box office'em po nowym roku, są walentynki, które mamy lada chwila, więc wtedy po weekendzie walentynkowym wtedy są otwarcia filmów, gdzie studia liczą na hajs, gdzie chodzą pary oczywiście, i wtedy dopiero zaczyna się coś z tym box office'em dziać. Od początku roku do walentynek to mamy albo jeszcze niedobitki grudnia, jak Aquaman, który jeszcze ciągnie, albo premiery, które poszły na styczeń, bo no wiadomo, jakiego rodzaju filmy studia wrzucają na styczeń, gdzie zwykle nie spodziewają się kokosów, no bo ludzie są wyzuci z pieniędzy po świętach i nowym roku. Dlatego jakby no styczeń zawsze będzie box-office'owo spokojnym i mało przełomowym miesiącem. Styczeń, ta pierwsza połowa lutego oczywiście.
Ale i ten luty w tym roku zapowiada się, myślę, znacznie mniej dochodowo niż zeszły. No w zeszłym był Black Panther oczywiście, nie? Który zarządził. Wydawałoby się, że ktoś być może stwierdzi, że hej, może jednak ten luty to nie jest zły okres, żeby wypuszczać nasz duży film. No i kimś takim jest choćby tutaj James Cameron, który produkuje Alita Battle Angel. No i Alita miała być tym hitowym filmem właśnie na luty. Ale zanim jeszcze o Alicie, no to na pewno swoje zarobi Happy Death Day 2. No bo to jest
horrory zawsze na walentynki.
Film, który nie jest drogi, a wiadomo, że swoje zarobi. Szczególnie, że to jest sequel do filmu, który był dobrze przyjęty.
Zawsze jakiś horror na walentynki to jest dobry pomysł, bo wiesz, że część par lubi chodzić właśnie na horrory. Jakby romanse i horrory to są dwie rzeczy, które najbardziej przyciągają pary.
No nie Lego mówi pewnie.
Nie Lego mówi.
No i jeśli chodzi o luty, no to jak wytresować Smoka 3, pewnie tutaj też zarobi solidne pieniądze, nie? A poza tym bardzo nie widać nic. Poza tym nie widać nic sobie, co by mogło zarządzić jakoś box office'em mocno, aż do 8 marca i premiery Captain Marvel najpewniej. No ale dobra, ta nasza Alita, bo Alita oczywiście uciekła z tego mocnego i...
Słusznie, bardzo słusznie.
I wypchanego okresu grudniowego na ten właśnie, na tą datę, gdzie wcześniej swoją drogą miało być Dark Phoenix. Dark Phoenix się przeniosło na późniejszą datę, no i mamy Alitę. I mówiło się o tym, że no, to prawdopodobnie pomoże filmowi zarobić trochę więcej, ale niezależnie czy pomoże, czy nie pomoże, no to przewidywania tutaj analityków są dosyć druzgocące, bym powiedział, dla tego filmu, bo on przy swoim dużym budżecie, który wynosi, no właśnie nie wiem ile on może, 150 pewnie, 200, biorąc pod uwagę, jak długo ten film powstaje, jak dopieszczana była ta technologia.
No jeżeli Cameron jest producentem filmu, to film będzie zawsze długo powstawał.
Ile ma? Okej, okay. No tak, też tutaj widzę informację. 150-200 dokładnie w tych widełkach się mówi o budżecie. No i mówi się o tym, że w USA wynik otwarcia to ma być około 25 milionów dolarów. Więc dla skali powiem, że to mniej niż Lego Movie 2, o którym mówiliśmy tutaj w kategorii
który
porażki.
Ma połowę tego budżetu mniej więcej.
I ogólnie tutaj już przewiduje się, że film ogólnie w USA zarobi około 50 milionów max, więc to jest dosyć kiepski wynik.
Chcę powiedzieć, że promocja była na pewno dużo droższa, bo pewnie tutaj nasi widzowie, którzy jeżeli byliście w ciągu ostatnich 2 miesięcy w kinie, to mogliście się natknąć na przykład na spot, który był wyświetlany w kinie, kiedy Robert Rodriguez i James Cameron siedzą i polecają wam, jaka to Alita będzie super. Takie spoty dodatkowe w kinie poza trailerami kosztują swoje pieniądze dodatkowo, więc tutaj akurat w przeciwieństwie do Lego troszkę sypnęli na promocję.
Znaczy, wiesz, nie, tak naprawdę mało rzeczy wskazywało na to, że to będzie hit finansowy, nie? Jakby jest masa argumentów przeciw. Po pierwsze, ekranizacja Young Adult, czy to mangi, tutaj akurat mamy oczywiście mówimy o ekranizacji mangi, ale w tym klimacie, nie? Ten film jest trochę promowany też w ten sposób. No już od dawna już są
odwrocie, nie? Igrzyska śmierci, a potem już tylko...
No jasne, to już mamy jakieś ostatki w stylu Mrocznych Umysłów i tak dalej, więc w ten trend się, no nie, znaczy jaki trend, no właśnie chodzi o to, że tego trendu nie ma. Po drugie, no właśnie, ekranizacje, mang, anime i tak dalej też, no ta ogromna publika jaka jest na to, no niekoniecznie musi chodzić na ekranizację do kina, tak jak z adaptacjami gier zresztą jest. Poza tym, zarówno, no Robert Rodriguez od dawna też nie jest nazwiskiem, które by przyciągało tłumy do kina. James Cameron może, ale nie
też
sądzę,
nie.
Że... Ale jest... właśnie na pewno nie... Może nie na pewno, ale najpewniej nie dla pokolenia, nie dla demografii, które miałaby iść na ten film.
Dokładnie.
Nie?
To jest facet, który ostatni film miał 10 lat temu, chcę przypomnieć. Jasne, dla naszego pokolenia, może starszego, jak James Cameron, to od razu ma przed oczami Terminatora, czy Obcych, czy później Titanica oczywiście, który tam na Oscarach poszalał jak żaden inny film w historii, znaczy jak niektóre inne filmy historii, ale nikt nie miał więcej Oscarów niż Titanic, więc jasne, to są legendarne filmy, Avatar, najbardziej kasowy film w historii, ale po raz kolejny przypomnę, Avatar był 10 lat temu. Więc i od tego czasu Cameron pływał po rowach mariańskich i tego typu rzeczy robił, co raczej nie przekłada się jakoś na jego popularność wśród widzów, którzy wybierają się do kina. Także mamy kombo reżysera, który ma bardzo złą passę od lat i producenta, który nie współpracował, nie robił żadnego filmu od dekady. To nie jest mieszanka zwycięzców.
Bardzo delikatnie powiedziane. I teraz, żeby Alita w ogóle wyszła na zero, no to musi mieć ile? 400-500 milionów najmniej?
No to
przy ponad takim budżecie.
400. Przy,
no
przy kampanii reklamowej, przy budżecie ponad 400.
No powiedzmy, wtedy będzie można w ogóle mówić o wychodzeniu na zero. Więc jeśli nie USA, no to teoretycznie jeszcze można liczyć na jakiś zarobek na świecie.
Czy Chiny przyjmą ten film? Bo to jest moje ciekawe pytanie. Jestem ciekawy, jak bardzo podchodzą Chiny do tego typu rzeczy, ponieważ w tym filmie jest bardzo dużo przemocy, ale przemocy związanej z androidami. Jak może wiecie, Chiny na wszelką ludzką przemoc są bardzo wyczulone. Deadpool musiał, nawet Once Upon a Deadpool musiał być jeszcze bardziej okrojony, żeby móc się pojawić w Chinach i to był pierwszy raz, kiedy Chiny mogły dostać Deadpoola. Tam nawet w grach komputerowych, nie wiem, nie można pokazywać kości ludzkich, które wystają, powiedzmy. Więc ktoś może leżeć, to wygląda jakby był nieprzytomny, bo jeżeli damy mu krew czy kości, no to już jest, już Chiny tego nie chcą. Nie to, że jest jakaś kategoria R czy coś dla... Nie, po prostu nie chcą tego filmu, nie ma żadnego rynku na nim. Czy Chiny, jak reagują na odrywanie ludziom mechanicznych kończyn i bryzgającą zieloną krew? To jest bardzo dobre pytanie, tego nie wiem. Bo jeśli reagują tak jak na wiele innych rzeczy związanych z przemocą, no to kolejny rynek, który odpada. A bez Chin, to tu nie ma nawet najmniejszych szans, żeby ten film cokolwiek uzbierał.
No nie, właśnie też mi się wydaje, że to nie do końca stylistycznie wchodzi, podpada pod to, co chińska publika lubi. To jest jedna rzecz, ale też okej, tak patrzę, jakie są ogólnie, bo ten film już premierował w 3 innych krajach, między innymi w Korei Południowej, gdzie nie zarobił nic praktycznie. Ale nie, ale patrzę na przykład, jak sobie radził Ghost in the Shell, podobny film w dużej mierze, może stylistycznie nie do końca, ale tematycznie na pewno, promowane też podobnie
Trochę mniej był, Ghost in the Shell nie był tak promowany jak Young Adult, Tutaj starali się ugryźć ten Blade Runner vibe trochę bardziej. Natomiast Alita jest bardzo promowana pod target właśnie związany z Igrzyskami Śmierci i Pochodnymi, więc...
Tak, ale też Alita wydaje się być bliższa stylistycznie anime, to znaczy oni nie odchodzą, nie próbują urealniać tego nic takiego, to ma być bardzo taka no, bezwstydna adaptacja tych wszystkich dziwacznych rzeczy, które były w mandze czy później w adaptacjach animowanych. No, Ghost in the Shell kreował się na poważny film, nie? Na bazie tutaj. Poważny film science fiction, transhumanizm, te tematy. Bez tego właśnie rodrigozowego, szalonego podejścia do akcji i tak dalej. No i Ghost in the Shell, no, niespecjalnie się sprzedał w Chinach. To jest 30 milionów, to jest tak sobie oczywiście. W Japonii też niespecjalnie i w zasadzie to nie wygląda na to, żeby była jakaś, wiesz, jakiś rynek, gdzie szczególnie taki film miałby szansę liczyć na jakieś duże zarobki, więc raczej no, nie będzie sukcesu. Ja jestem ciekaw, czy Cameron nie zakładał tego już na tym etapie, na zasadzie ten film powstawał już tyle lat, tyle kombinował z tym, co się tam działo, czy on nie stwierdził w tym momencie, no dobra, ja tak już włożyłem w to masę pieniędzy, zatrudnię jakiegoś typa, niech przepisze scenariusz, niech to nakręcą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i przyszedł, wziął Rodriguez, to nie jest, wszyscy wiedzą, że Robert Rodriguez w tym momencie już nie jest specjalnie aż tak zainteresowany kręceniem filmów, raczej innymi rzeczami, ale dostał ten projekt, nakręcił go, pobawił się trochę wizualnie z tym, no i wyszedł sobie film. Kosztował tyle, ile kosztował, ale podejrzewam, że dla Camerona to jest bardziej benchmark technologii, której być może użyje w jakimś kolejnym filmie.
W Awatarze. Kolejnych 5 Awatarach.
Może, no bo wiadomo, technicznie ten film jest fajny, ale też, kurczę, nie widzę, żeby ktokolwiek mówił o tym filmie w innym kontekście niż tylko, o, no, fajna technologia. Więc nawet promowany jest głównie tymi wszystkimi scenami akcji i mało się mówi w ogóle o bohaterach. Nawet nie wygląda jakby, mimo oczywiście, że nie spoilując, jest tam oczywiście furtka, żeby to kontynuować. I nawet bym powiedział, że film wizualnie wskazuje na to, że ma być kontynuowany.
Nie liczyłbym na ten sequel.
To w tym momencie, patrząc na to, jak ten film jest kontynuowany, jak ten film jest promowany, raczej jako, hej, zobaczcie fajną technologię na ekranie, a nie poznaj bohaterów, którzy są w jakiś sposób ciekawi i wyjątkowi, no to że w takiej formie ten film miał trafić do kin. I to oczywiście moje dzikie spekulacje, ale trochę w ten sposób to wygląda, bo ani nie ma miejsca za bardzo w tym momencie w bieżących trendach na taką produkcję. Nie jest to, no tak jak już mówiliśmy przed chwilą, pod żadnym kątem nie widać było tutaj sukcesu, a mimo wszystko powstał, wyszedł i tak dalej, więc nie sądzę, żeby ktoś tam był na tyle naiwny, żeby wierzyć, wiesz, w jakiś duży sukces tej produkcji.
Aczkolwiek cały czas absolutnie popieram ruch przeniesienia tego na luty, kiedy faktycznie nie ma dużej konkurencji, a luty jednak może jakieś już pieniądze wycisnąć z widza w przeciwieństwie do stycznia.
Ja mam wątpliwości, wiesz, szczerze mówiąc.
Ja nie, dlatego że już widzę po tym, jak Aquaman, że tak powiem, zagarnął praktycznie całą pulę, jaką się dało zgarnąć i wszystkie filmy okoliczne, Spider-Verse, Bumblebee, nie straciły pieniędzy, ale to nie były wielkie kasowe sukcesy, więc według mnie Alita w tym okresie przyszłaby jeszcze bardziej bez echa, niż wydaje się, że i tak przejdzie.
Ja mam trochę wątpliwości. Nie na tyle, żeby tutaj jasno powiedzieć, że się nie zgadzam, ale zastanowiłbym się jeszcze nad tym, bo być może Alita, gdyby się pojawiła w tamtym okresie gorącym, pewnie by nie miała zbyt dobrego otwarcia, ale biorąc pod uwagę, że byłoby tych... Miałoby ten, mimo wszystko, wiesz, duży okres, kiedy już nowe premiery by nie wychodziły. Nie byłoby nowych produkcji, które by miały zgarnąć widownię. W tym momencie ona wychodzi i zaraz potem jest jakby Stresować Smoka, są inne filmy walentynkowe. Zwyczajnie wydaje mi się, że konkurencja jest znacznie większa.
Biorąc pod uwagę, że zahaczy już niebezpiecznie o marzec, kiedy Captain Marvel się pojawi i faktycznie może
nie mówię oczywiście, że w grudniu byłby wielki sukces, mówię tylko, że być może uciłałaby więcej albo porównywalnie niż to, ale co prawdopodobnie wszyscy zakładają, że zrobi teraz.
Ale chyba obaj się zgodzimy, że jeżeli faktycznie budżet zahaczał o 200 milionów, to nie ma takiego okresu w roku, kiedy ten film
no
mógł zarobić.
Nie, to swoją drogą. Zresztą mówi się to chyba... Masło zakłada, że to w ogóle będzie największa porażka w tym roku. Patrząc na to, jakie
masz
przewidywania
szansę,
są odnośnie zarobków, jaki jest budżet. No.
Gdyby budżet był o połowę mniejszy, jeszcze bym myślał, że jest gdzieś tam szansa. Ale jeżeli faktycznie on jest w stanie dobijać do 200, to...
No, także zobaczymy. No i ostatnia rzecz, o której warto tutaj pomówić, no to właśnie ta nadchodząca Captain Marvel, bo gadaliśmy o tym trochę szerzej w Comics Weekly, jakie mam przewidywania odnośnie tego filmu i raczej się zgadzaliśmy, że film pewnie zarobi mniej więcej tyle, co, nie wiem, Doctor Strange, coś w tych klimatach, nie? Biorąc pod uwagę, że to jest nowa postać, nie jest jakoś mocno promowana w innych filmach, które są teraz promowane, a gdzie ma się ta postać pojawić. Nie będę
pierwsze mówił, zwiastuny nie były najlepiej przyjęte, lekko
no mówiąc. Właśnie, promocja była taka sobie do tej pory, ale jednocześnie też, i to też było wcześniej, też wydaje mi się, że troszkę to pominęliśmy, bo zdaje się, że na przykład pod koniec roku zarówno Fandango, czyli ten największy serwis używający kupno biletów w USA, jak i Atom, który jest drugim serwisem, robiły plebiscyty na przykład na najbardziej oczekiwane film. I plebiscyt polega na tym, że po prostu podliczali to, kto ile tam, powiedzmy, no pytali po prostu swoich użytkowników. I było w plebiscytach albo Captain Marvel wygrała, albo była tam zaraz za Endgame. Więc teraz zdaje się, że też film bije jakieś rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż biletów. No w tym momencie już można je rezerwować i kupować. Więc kto wie, czy jednak na fali tutaj ogólnego hype'u na Marvel Studios i w związku z też coraz lepszymi materiałami promocyjnymi i tym, że mamy troszkę posługę superbohaterską jednak. Od czasu Aquamana nic nie było, nie? Musimy poczekać aż do marca na nowy film, pierwszy w tym roku, taki typowo superbohaterski, pomijając Glass. No i kto wie, czy otwierając ten sezon superbohaterów w 2019 roku Captain Marvel nie zarobi znacznie więcej, niż nam się wydawało, co nie byłoby niczym nowym, biorąc pod uwagę, jak zakładaliśmy Panther, szansę Aquamana chociażby, czy Black Panthera.
No. Tak, jakby cały czas analitycy i ja też mamy trend niedoceniania pierwszych miesięcy roku. Bo przywykliśmy do tego, że właśnie jest ten styczeń, jest taką posuchą, potem jest luty gdzieś w okolicach walentynek, to coś tam przyciśniesz i dopiero może druga połowa kwietnia zaczynają wchodzić w ten tak zwany blockbuster season, kiedy już idą te kasowe filmy. No ale Deadpool udowodnił, że można zarobić fajne pieniądze z kategorią R w lutym, Black Panther udowodnił, że można zarobić duże pieniądze, a Aquaman to było w grudniu, ale też był bardzo niedocenialiśmy opcji box-office'owych, więc jeśli chodzi o Captain Marvel, to zainteresowanie jest ciekawe, bo chcę powiedzieć, że kampania reklamowa od czasów tych niekoniecznie dobrze przyjętych dwóch trailerków bardzo ruszyła z buta. Teasery, te spoty reklamowe, które coraz się pojawiają, są już dużo lepiej przyjmowane. Widzimy tam kilka fajnych scen z Brie Larson, chyba ulubiona wszystkich, kiedy stara się odwarknąć Skrullowi, z którym walczy. Zostało zapamiętane, więc widać już jakby trochę tego więcej. Ja najbardziej czekam na Kota, który podobno skradł cały film i tutaj ci, którzy znają komiks, wiedzą, dlaczego tak może się stać. Ponadto no, była ta absolutnie cudowny pomysł zrobienia oficjalnej strony filmu w stylistyce lat 90. To po prostu przebłysk geniuszu według mnie, kiedy strona, która wygląda dokładnie tak jak te wszystkie stronki, które my pewnie też robiłeś kiedyś stronkę w latach 90.
Także
każdy z nas taką stronkę
robił. Także we front page'u, w którym ponoć została oczywiście właśnie ta strona wykonana.
No właśnie, wszyscy się tym bawiliśmy pewnie, którzy tamte lata pamiętamy. I naprawdę kampania ruszyła z buta. A to wszystko, o czym mówisz, czyli ta rekordowa sprzedaż biletów w przedsprzedaży, miała miejsce zanim jeszcze ta kampania właśnie zdążyła się rozkręcić. Więc to pokazuje nam, że już było spore zainteresowanie, dużo większe niż sądziliśmy pomimo tych średnio przyjętych zwiastunów. Czy to ze względu na to, że wszyscy liczą cały czas na te powiązania z Endgame, czy jednak jest to pierwsza superbohaterka Marvela, która dostaje swój solowy film, czy wszyscy tak lubią Samuela Jacksona jako Nicka Fury'ego, który ma tutaj dużą rolę ewidentnie, czy to wszystko się jakoś razem ze sobą składa, ewidentnie jest zainteresowanie, a wydaje mi się, że to, co później zaczęli robić z kampanią, plakaty rewelacyjne w większości, poza tym standardowym plakatem, który musi pokazać wszystkie twarze, wiadomo, ten, który ma sprzedać film dla niedzielnego widza, cała masa tych plakatów, które idą do social media, znowu, z Kotem, są świetne. Więc kurde, ja teraz już zaczynam myśleć o tym filmie w kategorii 700 milionów plus. Jakby przechodzimy od Doktora Strange'a i Ant-Mana bardziej w rejony pierwszych Strażników Galaktyki. Czy pęknie miliard? Nie sądzę cały czas jeszcze. Pewnie pęknie.
Ja już nic takiego nie mówię nigdy.
Pewnie pęknie, pewnie pęknie. Aquaman i Black Panther są najlepszym przykładem tego, że jak zakładam, że nie będzie, to pewnie będzie, ale niech będzie, na razie zakładam, że miliarda nie będzie, ale już bardziej nie myślę 500-600, a 700 pod 900, już bardziej myślę o takich pieniądzach za ten film, Więc, kurde, robią coś dobrze.
No, ale też widać, że idą spore pieniądze w tę kampanię, bo ja przeglądając Facebooka, czy Twittera, czy cokolwiek, praktycznie wszędzie widzę Captain Marvel, wszędzie
non
widzę
spoty. Non-stop idą nowe spoty.
Tak. Non-stop. I oczywiście no, zdaję sobie sprawę, że jestem targetem tego filmu w 100% i te algorytmy facebookowo-twitterowe gdziekolwiek wiedzą o tym, więc mi szczególnie pakują to. Ale z drugiej strony w przypadku innych filmów aż tak tego nie było widać, a tutaj praktycznie Captain Marvel mnie atakuje z każdej strony, więc gdybym nie wiedział, że ten film wychodzi, to bym się dowiedział o tym błyskawicznie. I to pewnie zaprocentuje, nie? No bo to, szczególnie właśnie w związku z tym, że być może film skorzysta na tym, tak jak skorzysta Black Panther, że jest pierwszy w tym roku, nie?
Przy czym są już grube ploty, w które ja absolutnie wierzę, że najbliższy trailer Avengers, który mówi się, że pojawi się w okolicach Oscarów, też byłoby dobre miejsce, żeby to wrzucić. Ja uważam, że powinni to puścić na Oscarach, tak jak robią imprezy growe, bo to jest świetny sposób, żeby przyciągnąć widownię. Ej, będzie w trakcie Oscarów trailer Avengers. Wszyscy będą oglądać Oscary, nawet nie zainteresowani, żeby to oglądać, ale to tak na boku. Że w tym trailerze pojawi się Captain Marvel. I to tak jak było z Infinity War. Jakby, tak jak mówię, Black Panther zarobił swoje dzięki problematyce, którą porusza patch Stany Zjednoczone, ale promowanie Infinity War z dużą obecnością w Wakandzie na pewno nie zaszkodziło box office'owi, więc myślę, że tak będzie jeszcze jeden zwiastun Endgame przed Captain Marvel, w którym ona nawet mignie, będzie w tej ostatniej scenie, hey guys, czy coś takiego, ale wystarczy to, żeby przypomnieć ludziom, że ten jeszcze jeden ogromny film, na który czekają, to ta bohaterka też tam się pojawi, więc idźcie do kina i dowiecie się, kim ona jest i wtedy będzie lepiej. To na pewno odpalą ten ruch. To byłoby głupotą tego nie robić.
Tak, no znaczy, ja wydaje mi się to oczywiste, że nie chcieli za dużo tej Captain Marvel w ewentualnych trailerach, bo to Endgame trzeba promować postaciami, które ludzie już znają, nie?
Tak, oczywiście.
I to jest oczywista sprawa. Natomiast dlatego też, bo sporo osób mówiło, że hej, czemu nie było na przykład w pierwszym trailerze albo gdzieś tam. No, to chcieli promować ten film tymi postaciami, na które ludzie czekają, które już znają tylu lat, szczególnie, że te trailery, czy ogólnie materiały promocyjne trafiały do bardzo szerokiej grupy odbiorców, którzy by nawet nie wiedzieli być może, kim ta Captain Marvel jest, kto to w ogóle i tak dalej. W momencie, kiedy już mamy kolejny materiał promocyjny, już przed całą premierą, no to myślę, że śmiało już wówczas można tę postać tam umieścić w jakiś sposób. Aczkolwiek, jeśli nie pojawi się ten trailer do czasu Captain Marvel, albo pojawi się, a nie będzie w nim Captain Marvel, też mnie to aż tak nie zdziwi, bo
ja nie wierzę
na tym etapie mogą sobie na to pozwolić.
Nie wierzę w to, bo to nie ma być promocja dodatkowa Endgame, tego już nie potrzebują, ale to ma być jeszcze jedna promocja Captain Marvel. Tak jak mówię, nie, że cały trailer Captain Marvel będzie latała i prała po pysku Thanosa i w ogóle co tam się nie będzie działo, ale wystarczy, że mówię, w jednej scenie zobaczymy, jak siłuje się na rękę z Thorem na przykład. Wszystko, czego potrzebujesz, koniec. Już ludzie idą, masz dodatkową widownię do w kinie.
No, także prawdopodobnie być może nagramy coś wcześniej, ale wszystko wskazuje na to, że następny przegląd box office będzie już przy okazji Captain Marvel albo zaraz przed całą premierą, jak dostaniemy jakieś właśnie przewidywania, albo w okolicach premiery, jak już będziemy wiedzieli mniej więcej, jak sobie film będzie radził, więc zobaczymy, jak nasze tutaj przewidywania się sprawdzą. Pogadam sobie być może, jakie będzie otwarcie na przykład, bo to też jest ciekawy temat. Mówi się o tym, że będzie bardzo duże. No ale okej, zobaczymy. To chyba było na tyle, nie? Jeśli chodzi o te kwestie do omówienia, dajcie znać oczywiście, co myślicie, czy byliście na przykład Lego Movie 2 i czemu ten film nie zarabia, albo jak się zapatrujecie na Captain Marvel, jak się zapatrujecie na Alitę, jeśli już byliście, jak wam się podoba i czy zasłużenie nie zarobi prawdopodobnie zbyt wielu pieniędzy. No, był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach i zapraszam do kolejnych materiałów na napisach końcowych. Trzymajcie się, cześć.